To, co ja będę mówił, będę nagrywał z uwagi na tych, których tutaj nie ma, a którzy być może też chcieliby to usłyszeć, więc później, po dzisiejszej sesji, możecie szukać nagrań, jeżeli byście chcieli do nich wrócić, na stronie mężczyźni.net. Strona mężczyźni.net to taka strona, którą dostaliśmy od Pana Boga 10 lat temu prawie, 9,5, kiedy zaczynaliśmy naszą działalność jako mężczyźni świętego Józefa. I to jest taka strona, gdzie znajdziecie mnóstwo materiałów dotyczących mężczyzn, dotyczących męskości, dotyczących ojcostwa, dotyczących bycia w kościele jako mężczyźni. A więc to taka trochę reklama na początek, lokowanie naszej strony, żebyście wiedzieli, gdzie szukać tego, o czym tu mówimy, gdzie można znaleźć więcej, tak? Dzisiaj chciałem też każdemu z was rozdać taką ulotkę, nie wiem, czy już ją widzieliście, 72 godziny do zmartwychwstałego życia. Ona już tutaj była, już krążyła, więc jeżeli ktoś nie ma, to może zabrać, jeżeli ma, też może zabrać dla kogoś, więc ja to puszczę bokiem. No, także to jest... No i teraz chciałem zacząć od takiego tematu ewangelizacja mężczyzn, wzrastanie w męskości. W jaki sposób możemy wzrastać w Kościele i w Bogu jako mężczyźni i w jaki sposób możemy odkrywać coraz bardziej naszą męskość w Panu Bogu. I chciałem zacząć od takiego rysu historycznego, skąd w ogóle wzięliśmy się jako mężczyźni świętego Józefa. To jest bardzo ciekawa historia, która też pokazuje nam, jak Pan Bóg dzisiaj działa i w jaki sposób Pan Bóg nas prowadzi, i w jaki sposób Pan Bóg daje nam odkrywać Jego drogi dla nas. Więc my dostaliśmy inspirację do utworzenia mężczyzn świętego Józefa w Polsce ze Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że od wielu lat, od 1995 roku do Polski przyjeżdżali ewangelizatorzy w ramach takiej amerykańskiej misji, która się nazywa Renewal Ministries. To jest misja katolicka, która wysyła świeckie osoby ze świadectwem do wielu, wielu, wielu krajów na całym świecie. I wśród tych krajów po przemianach politycznych w latach 90. znalazła się Polska. Więc Renewal Ministries wysyłało do Polski głównie Donalda Tarbita, ale nie tylko. I Donald przyjeżdżał do takiej wioski podkrakowskiej, która się nazywa Lanskorona. I tam w tej wiosce zawsze przyjeżdżał na dwa weekendy. Czyli był pierwszy weekend dla małżeństw na przykład, który prowadził z żoną. Potem był tydzień przerwy i potem był drugi weekend dla mężczyzn. Tak? I dane mi było tam przyjeżdżać od 2001 roku. Dane mi tam było przyjeżdżać na te weekendy dla mężczyzn, podsłuchiwać, budować się, inspirować. Natomiast to nie był czas, kiedy cokolwiek więcej w tym temacie się działo, czy coś grało. Wielu mężczyzn, którzy tam byli, wzdychało, bo Donald opowiadał o mężczyznach świętego Józefa w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w żaden sposób nie przekładało się to na nasze polskie doświadczenie. Natomiast z biegiem czasu, kiedy tam przyjeżdżałem, zaczynałem dostrzegać, że tak naprawdę Donald jest dwa tygodnie, a z tego dociera tylko przez dwa weekendy do bardzo wąskiej grupy ludzi. Dlatego, że na te weekendy tam przyjeżdżało 30-40 osób. I tyle. I patrzyłem, że przecież przez cały tydzień on tam jest i się nudzi. A tylu jest mężczyzn, którzy potrzebują inspiracji, którzy potrzebują kogoś, kto da im świadectwo, że zaczęło gdzieś we mnie w sercu głęboko kołatać takie pragnienie, żeby to doświadczenie spotkania mężczyzn w kościele wobec świadka rozszerzyć. I w 2007 roku wpadłem na genialny pomysł. Tak wtedy myślałem, nie? Genialny pomysł polegał na tym, że ponieważ Donald to emerytowany strażak. Ktoś z was jest strażakiem? Nie. Donald to emerytowany strażak, więc powinien znaleźć świetnie wspólny język ze strażakami. I poszedłem do sołtysa mojej wsi i mówię mu, że przyjeżdża do Polski taki niesamowity strażak, który będzie tutaj przez cały tydzień się nudził. Zróbmy spotkanie ze strażakami. No, okej. On też był strażakiem, więc porozmawiał z komendantem u nas we wsi. Komendant ze wsi porozmawiał z komendantami w całej gminie I wyobraźcie sobie, zrobiliśmy spotkanie w remizie u nas na wsi, w Ściejowicach, koło Krakowa, gdzie zjechało 15 zastępów strażackich. Wszyscy w pełnym uzbrojeniu, tak? Wszyscy galowo ubrani, wozami bojowymi na sygnałach, tak? Przyjechali, weszli, wypełniła się taka duża sala strażakami, tak? I stanął pomiędzy nimi Donald. Stanął i mówi: wiecie panowie, ja byłem strażakiem. I porzuciłem ten drugi z najlepszych zawodów na świecie dla tego najlepszego. Bo ile wcześniej wyciągałem ludzi z ognia, o tyle teraz wyciągam ich z ognia piekielnego. To było tak niesamowite świadectwo. Ja wtedy siedziałem i mówię: Panie Boże, dzięki Ci, jakie wspaniałe rzeczy robisz pośród nas. I wszystko się popsuło, kiedy przyszedł czas pytań. Bo na sali, kiedy była otwarta przestrzeń na pytania, zgłosił się jeden strażak, tam siedział po lewej stronie z tyłu i mówi: a czy my możemy, jak my możemy ściągnąć do Polski używany sprzęt strażacki? Ja sobie wtedy pomyślałem, co za praktyczne myślenie, ale zupełnie oderwane od tego, o czym rozmawiamy. Nie? Zupełnie księżyc. Nie? To nie ten poziom, to nie to miejsce. Nie? Ja wtedy zobaczyłem, że trzeba zmienić klucz. I zamiast docierać w taki sposób, chociaż to było, myślę, dla wielu ludzi bardzo ważne i bardzo cenne doświadczenie, to urodziło się we mnie pragnienie, żeby zrobić spotkanie w Krakowie i zaprosić mężczyzn z różnych męskich grup i środowisk. I urodził się we mnie pomysł dotarcia do Łagiewnik. Łagiewniki to takie krakowskie, bardzo znane, rozpoznawalne miejsce, gdzie wszyscy mężczyźni na pewno przyjdą. Tak? Takie było moje myślenie wtedy. Więc poszedłem do księdza, którego znałem, który tam pracował przy sanktuarium, i opowiedziałem mu o tym moim pomyśle, o tej wizji. I mówię: zróbmy tutaj spotkanie dla mężczyzn. On mówi: wiesz co, no pomysł jest dobry, ale ja ci nie pomogę. A dlaczego? Albo właśnie mnie przenieśli i już tu nie pracuję i nie jestem w stanie ci pomóc. A okej. Ale on mi mówi tak: jeżeli chcesz, żeby to spotkanie się tu odbyło, musisz znaleźć księdza, który stanie za tym spotkaniem swoim autorytetem. Ja wtedy przerażony zacząłem szukać wśród moich kontaktów. Wyciągnąłem mój smartfon, 2008 rok. Tak, już miałem smartfona. I na tym moim smartfonie znalazłem kontakt księdza Antoniego, który był odpowiedzialny za wspólnotę, w której kiedyś byłem, w której kiedyś wzrastałem. On w międzyczasie został proboszczem parafii świętego Józefa w Krakowie Podgórzu. W międzyczasie został delegowany jako odpowiedzialny za odnowę charyzmatyczną w Krakowie. I pomyślałem sobie, że to jest najlepszy kontakt, jaki mogę mieć. Więc umówiłem się z nim na spotkanie, poszedłem. Zasiedliśmy przy takim dużym, okrągłym stole na plebanii i opowiadam mu o Donaldzie, opowiadam mu o spotkaniu ze strażakami, opowiadam mu o kursach Tato.net, które też wtedy współtworzyłem. I mówię mu, że chciałbym zrobić spotkanie w Łagiewnikach i potrzebuję go, żeby stanął za nim swoim autorytetem. On tak popatrzył na mnie i mówi: wiesz co, chodź, coś ci pokażę. I zeszliśmy dwa piętra niżej, po takich bardzo stromych schodkach, do takiej piwnicy, do takiej sali, która się nazywa Kamieniołom. On wtedy zaświecił światło i mówi mi: patrz, od 2 lat jestem tutaj proboszczem. Zdążyłem to miejsce wyremontować i wyposażyć. I tu jest miejsce, gdzie możecie zrobić to spotkanie. Ale nie jedno, bo w parafii świętego Józefa powinni być mężczyźni świętego Józefa. A wtedy wow. No nie pomyślałem o tym, nie? To nie było moim celem, pragnieniem, zamiarem. Chciałem zrobić jedno małe spotkanie, ale nagle Pan Bóg sprawił, że moja mikrowizja urosła. Stała się dużo większa, stała się dużo bogatsza. Mało z tego, dokładnie w tym samym czasie do parafii świętego Józefa przeprowadzał się ksiądz Mirek, który jest diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości. Został rezydentem w tej parafii, więc ksiądz proboszcz zwrócił się do niego: wiesz, no, będziesz tu mieszkał, to może byś coś robił. Tu jest taka grupa, mężczyźni się chcą spotykać, weź się nimi zajmij. I tym sposobem dostaliśmy kapelana. Kapelana, który pracując z osobami uzależnionymi, pracował de facto z mężczyznami i miał też w swoim sercu takie pragnienie, żeby tych mężczyzn wzmacniać. I tym sposobem, to nie jest nasze, Pan Bóg po prostu przygotował grunt i przestrzeń i miejsce i sprawił, że to mogło stać się faktem. I tak zaczęło się spotkanie w 2008 roku. I od tamtego czasu w każdą trzecią środę miesiąca mamy spotkanie otwarte w Kamieniołomie, gdzie zapraszamy wszystkich mężczyzn, którzy chcą się wzmocnić, zbudować, ubogacić. No i przychodzą ci mężczyźni w różnych ilościach, w zależności od gościa i od tematu, jest więcej lub mniej, ale mówię, to już 10. sezon trwa, 10. rok, już się spotykamy i naprawdę niesamowite rzeczy się dzieją tam w Kamieniołomie. Kolejna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to strona mężczyźni.net, o której już mówiłem na początku. Dostaliśmy adres mężczyźni.net z odzysku, bo szukaliśmy dobrego adresu, a i taki adres właśnie się zwolnił, więc go kupiliśmy. Uruchomiliśmy nasz serwis i okazuje się, że nagle mamy bardzo dużo wejść. Bardzo dużo mężczyzn tam wchodzi, myślę, że mężczyzn. I zacząłem się zastanawiać, jak to się stało. No i grzebię w internecie, sprawdzam, co się dzieje, patrzę, mamy bardzo dużo odnośników, dużo miejsc w całej sieci, które kierują na naszą stronę i one wszystkie są opisane zdrowie seksualne mężczyzny. Tym to sposobem Pan Bóg sam zatroszczył się o to, żeby nasza strona była dobrze spozycjonowana i żeby nasza strona od razu docierała do mężczyzn z problemami. Więc Pan Bóg ma poczucie humoru i ja widzę, że wszystko to, co robimy od 10 lat w Krakowie jako mężczyźni Świętego Józefa, jest niesamowicie prowadzone przez Pana Boga i nie czuję, żeby to była jakakolwiek moja zasługa czy kogokolwiek z nas, bo widzę, że naprawdę to wszystko jest Boże dzieło i Pan Bóg jest w tym i Pan Bóg to prowadzi. Tym bardziej, że kiedy wystartowaliśmy tę stronę, to nie widać, tak? Przepraszam. Kiedy wystartowaliśmy tą naszą stronę, to zaczęły się zgłaszać do nas inne grupy. Pierwszy był Elbląg, potem było Świecie, tak? Świecie nad Wisłą, potem były kilka innych środowisk i te wszystkie te środowiska, one zgłaszały się mówiąc, nie tylko wy jesteście, ale my też jesteśmy. Więc to, co zobaczyłem, witamy na spotkaniu mężczyzn. Tak. Ktoś będzie do Noises jechał?
Przepraszam, ja się urodziłem 19 marca.
Na uroczystość Świętego Józefa. Super, super. To świetny. Bo tutaj Pan może Pana zawieść, tak? Proszę pana.
Może pana. To jest tutaj od obrzeża Augsburga.
No dobra, tak.
Okej. Więc to, co zobaczyliśmy wtedy, kiedy zaczęły się do nas zgłaszać męskie grupy, które powiedziały, my też istniejemy, że tak naprawdę to nie jest coś, co nagle żeśmy sobie wymyślili, ale że jest teraz taki czas, kiedy naprawdę Pan Bóg porusza mężczyzn. Porusza męskie serca, porusza nasze pragnienie w kierunku tym, żebyśmy wchodzili jako mężczyźni w te przestrzenie i w te odpowiedzialności, które Pan Bóg nam przygotował. Więc to jest coś niebywałego. Ja mam takie przekonanie i taką pewność, że uczestniczymy w czymś, co dzisiaj Pan Bóg czyni. W czymś zupełnie nowym, w czymś zupełnie świeżym, w czymś zupełnie potrzebnym. Często pytają nas, czy jesteśmy odpowiedzią na gender. Ja powiem tak, ja nic o tym nie wiem, bo nie powstaliśmy dlatego, że jest gender, powstaliśmy dlatego, że mamy takie pragnienie i taką potrzebę. A jeżeli jesteśmy odpowiedzią na gender, to nie jest to nasza odpowiedź, tylko odpowiedź Pana Boga. Więc to tak tytułem wprowadzenia, tytułem wstępu trochę. Pan Bóg prowadząc nas, doprowadził nas do współpracy z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem. Nie wiem, czy słyszeliście o takim biskupie. Nie, to jest arcybiskup nowy, Ryś, Grzegorz Ryś. To jest nowy arcybiskup łódzki. On był wcześniej biskupem pomocniczym w Krakowie. I wtedy, kiedy został biskupem w 2011 roku, zaprosił do siebie na spotkanie 7 liderów różnych, różnych środowisk, nie tylko męskich, różnych środowisk w kościele w Krakowie. I spotkaliśmy się u niego w mieszkaniu i on mówi tak, wiecie, zostałem biskupem, i od razu zlecono mi zajęcie się nową ewangelizacją w Polsce. Ale ja nigdy tego nie robiłem, a wy to robicie. Musicie mnie tego nauczyć. Ja wtedy stanąłem i mówię, Panie Boże, co za pokora. taki pokorny biskup, który zaprasza nas, słabych, świeckich, zwykłych ludzi, po to, żeby od nas się uczyć. I wtedy na tym spotkaniu w gronie 7 liderów zaczęliśmy rozmawiać o tym, czym jest dla nas nowa ewangelizacja, jak rozumiemy nową ewangelizację. Wyobraźcie sobie, że wśród 7 osób pojawiło się 10 definicji nowej ewangelizacji, ale to spotkanie sprowokowało mnie do tego, żeby zastanowić się, jak ja rozumiem nową ewangelizację w kontekście mężczyzn, w kontekście pracy z mężczyznami. I ja wtedy zobaczyłem bardzo jasno i wyraźnie, że nowa ewangelizacja to jest osadzanie mężczyzn w Bożym planie dla naszego życia. Dlatego, że świat próbuje ustawić nas po swojemu. A Słowo Boże mówi, że moje drogi są ponad waszymi drogami, moje myśli są ponad waszymi drogami. Jak niebiosa góruje nad ziemią, tak moje myśli są nad waszymi myślami, moje drogi są nad waszymi drogami. I myślę sobie, że Pan Bóg stworzył nas jako mężczyzn celowo. Dlatego, że ma potrzebę mężczyzn, którzy będą nieśli męskie cechy i będą wypełniać męskie role w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, w tych przestrzeniach, które nam daje. I to nie jest przypadek, że my jesteśmy mężczyznami, a kobiety są kobietami. I to nie jest kwestia umowy społecznej czy kulturowej, jak próbuje mówić gender. Dlatego, że różnice pomiędzy nami są wpisane bardzo głęboko w każdego z nas. Ja wychowałem, czy wychowuję dwie dziewczyny i jednego chłopaka. Patrząc na nich, widzę różnice. To są zupełnie inne osoby. Inne są dziewczynki, inni są chłopcy. I ta różnica wpisana jest w każdą komórkę naszego ciała. Każda komórka męska od żeńskiej różni się przynajmniej jedną parą chromosomów. Więc jeżeli ta różnica, biologicznie patrząc, wpisana jest tak głęboko w każdego z nas, to jak możemy mówić, że tych różnic nie ma? I te różnice, one nie są przypadkowe, ale one są celowe. Dlatego, że Pan Bóg chce, abyśmy wypełniali męskie role i zadania. Pan Bóg chce, byśmy w tych naszych męskich rolach i zadaniach mogli się spełnić. I gdybyśmy byli tacy sami, nie byłoby przestrzeni do budowania jedności. Dlatego, że w Bożym planie jest tak, że to jest mężczyzna, tak? Ja jako mężczyzna mam swoje silne cechy i mam swoje słabe cechy. I mam kolejną silną, kolejną słabą, silną, słabą, silną, słabą. Taki jestem. Ja nie jestem tylko silny, ale mam przestrzenie, w których nie domagam. Ale Pan Bóg daje mi moją żonę, która jest kobietą, która ma też swoje silne i słabe strony. Silne, słabe, silne, słabe, silne, słabe. I teraz, gdybyśmy byli identyczni, to wtedy nasza przestrzeń spotkania wyglądałaby mniej więcej tak. Nasze silne strony spotykałyby się tutaj, nasze słabe strony nie miałyby się gdzie spotkać. Czy to jest stabilna jedność? Bardzo łatwo jest to zerwać, bardzo łatwo jest to uszkodzić, tak? W Bożym planie jesteśmy komplementarni. To znaczy moje słabe strony są wypełnione przez silne strony mojej żony, a moje silne strony wypełniają jej słabe strony. I w ten sposób rodzi się coś, co jest jednością. Coś, co jest bardzo silne, co przypomina zamek błyskawiczny, tak? To nie jest przypadek, że zamek błyskawiczny w naszych spodniach ochrania nasze najbardziej wrażliwe, najbardziej intymne części ciała. Czy my się boimy o to, że on się rozepnie, zerwie? Zdarza się, ale bardzo rzadko. I myślę, że Pan Bóg chce takiej jedności między nami, żeby ten zamek błyskawiczny był silnie spięty, żeby po prostu nic nie mogło nas rozerwać. I to jest Boży plan komplementarności. Świat uczy nas walki. Bóg uczy nas jedności. To, co świat próbuje zrobić, to próbuje pozbawić nas naszych męskich cech, pozbawić kobiety kobiecych cech. Co wtedy możemy robić? Tylko walczyć ze sobą. Tylko przepychać się, przeciągać, budować egoizm, tak? Boży plan to jest jedność, to jest komplementarność, to jest wzajemne uzupełnianie się. I potrzebujemy wchodzić w ten Boży plan jedności dla naszych małżeństw, dla naszych rodzin, dla naszych dzieci. I to jest możliwe tylko wtedy, kiedy jako mężczyźni wejdziemy w te buty, które Pan Bóg uszył na naszą miarę. Wejdziemy w ten plan, który jest planem, do którego jesteśmy przygotowani, do którego jesteśmy wyposażeni, do którego jesteśmy obdarowani. I dlatego potrzebujemy wzmacniać nasze męskie cechy. Po to, by nasze kobiety mogły być bardziej kobiece i po to, by nasze rodziny miały małżeństwo, które oddaje Bożą jedność. Kiedyś na jednym spotkaniu we wspólnocie Góra Oliwna w Krakowie jedna z dziewczyn zadała mi pytanie, a jak ja mogę zewangelizować mojego mężczyznę? Wtedy stanąłem i mówię, Panie Boże, ratuj, co ja jej mogę powiedzieć? Tylko, że najgorsza rzecz, którą można powiedzieć, to weź swojego mężczyznę i zaprowadź go do kościoła. Bo wtedy to ona staje się dla niego przewodnikiem, liderem. Ona wchodzi w męską rolę, a jego wpycha w rolę żeńską. Przepraszam, czy poszlibyście za kobietą, która powie wam, chodź, ja ci pokażę, jak się modlić, jak wierzyć? Ja miałbym z tym duży problem. Dlatego, że to ja z natury, z Bożego stworzenia, przygotowania, obdarowania jestem liderem. I to ja powinienem ją zaprowadzić, a nie ona mnie. Ja wtedy stanąłem tam na środku i mówię, Panie Boże, ratuj. Co ja mam jej powiedzieć? I Pan Bóg dał mi pewien pomysł. Wziąłem Pismo Święte i mówię, wiesz co, otwórz Pismo Święte. Idź do swojego mężczyzny i powiedz mu, tu jest słowo. Pomóż mi je zrozumieć. Co, gdyby do mnie przyszła kobieta i powiedziała, pomóż mi zrozumieć to słowo, ja nie dam rady, na uszach stanę, żeby to słowo zrozumieć, przyswoić, odkryć i żeby ją poprowadzić. I myślę sobie, że tego potrzebujemy. Potrzebujemy tego, by kobiety pomogły nam wejść w męskie role, ale my potrzebujemy pomóc kobietom wejść w kobiece role. Bo to nie jest przypadek, że Pan Bóg stworzył nas mężczyznami i kobietami, ale to jest Jego zamysł. I potrzebujemy budować naszą jedność na Bożym planie, bo ten Boży plan jest dla nas fundamentem, jest najważniejszy, najistotniejszy. Ja tutaj w tym miejscu zwykłem opowiadać o tym, jak spotkałem moją żonę na rekolekcjach ewangelizacyjnych. Jak na pierwszej wycieczce wspólnej, na pierwszej randce przeszliśmy przez cały kerygmat, rozmawiając o tym, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga, że Pan Bóg bardzo nas kocha, ale nasz grzech oddala nas od Niego i zamyka nas na doświadczenie miłości Bożej. Rozmawialiśmy o tym, że Jezus już rozwiązał ten problem, że zbawił nas poprzez swoją śmierć na krzyżu. Ale potrzebujemy przyjąć dar zbawienia poprzez akt wiary i nawrócenia. A to daje nam możliwość, otwarcie na doświadczenie Ducha Świętego, który chce nas umacniać i utwierdzać nas w wierze i w Kościele. I Duch Święty z kolei prowadzi nas do Kościoła, w którym możemy doświadczyć wiary, w której możemy tę wiarę dzielić i pomnażać. Także to było takie doświadczenie, kiedy odkryliśmy fundament, odkryliśmy to, co najważniejsze, po to, by na nim zbudować relacje, by na nim zbudować rodzinę, małżeństwo. I potrzebujemy w naszych małżeństwach mieć doświadczenie Boga, który działa. Boga, który jest miłością, Boga, który daje nam zbawienie i udziela nam swojego Ducha Świętego, po to, byśmy umieli kochać i byśmy mogli być kochani. Także Pan Bóg stworzył nas różnymi celowo i mamy różne cele i zadania, ale mamy wspólną godność dziecka Bożego i wspólny punkt dojścia, wieczne przeznaczenie do zbawienia. Więc pośród wszystkich różnic mamy tak naprawdę dwie wspólne rzeczy, godność i cel. I trochę przeskoczę dalej. Bóg wpisał w nas swoje podobieństwo poprzez to, że stworzył nas jako mężczyznę i kobietę, po to, byśmy tą komplementarność mogli budować. Jesteśmy różni w rolach, zadaniach i powołaniach, ale równi w godności dziecka Bożego. Ta równość to jest komplementarność i w ten sposób objawia się w nas obraz Boży. Boga, który jest wspólnotą trzech osób. Boga, który jest Ojcem i Synem połączonych osobową miłością, Duchem Świętym. I świat próbuje mężczyzn odrzeć z męskości, a kobiety odrzeć z kobiecości. Czy słyszeliście kiedyś pojęcie urawniłowki? Urawniłowka to jest coś, co w czasach komuny było bardzo popularne, bo to próbowano nam, że tak powiem, zbudować. Tak? Urawniłowka to jest taki system, który chciał zrównać inteligenta z robotnikiem, robotnika z chłopem, a chłopa z ziemią. Więc do tego prowadzi odarcie mężczyzn z męskości, a kobiet z kobiecości, żebyśmy się wszyscy stali równi, równie uglebieni, że tak powiem. Tak? Więc potrzebujemy wejść w Boży plan dla naszych małżeństw i dla naszych rodzin. Potrzebujemy odkryć radość różnorodności, która buduje naszą jedność. I Bóg wpisał w nas swoje podobieństwo. Jezus jest doskonałym wzorem męskości. I w tym doskonałym wzorze jedności możemy odkryć, że Jezus był jedno z Ojcem. Więc my potrzebujemy jedności z naszym Ojcem w niebie. Jezus pełnił wolę Ojca. Potrzebujemy odkrywać i wchodzić w Bożą wolę dla naszego życia, w Boży plan dla naszego życia. Jezus był posłuszny. Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Tak mówi Słowo Boże, więc my potrzebujemy posłuszeństwa Ojcu. I jeżeli tego posłuszeństwa w nas nie ma, to nie dziwmy się, że Bóg będzie zsyłał cierpienie, które będzie nas uczyć posłuszeństwa Ojcu. Różnica między kobietą a mężczyzną jest jeszcze taka, że Pan Bóg stworzył mężczyznę wtedy, kiedy nie było jeszcze ogrodu Eden. Jak poczytamy Księgę Rodzaju, to mężczyzna urodził się, znaczy był stworzony, otworzył oczy i zobaczył dzikość i bezmiar świata, który nie był jeszcze zagospodarowany, który był surowy, który był bardzo dziki. Mężczyzna zobaczył ten świat i powiedział: wow, ale dzikość, ale przestrzeń. I tym mężczyźni dobrze się czują. Kobieta została stworzona wtedy, kiedy był już ogród Eden. Otworzyła oczy i zobaczyła piękne kwiaty, piękne drzewa, rośliny, ptaki śpiewały, motylki latały. Wow, ale to jest piękne. Kobiety lubią piękno, ład i harmonię. Mężczyźni preferują dzikość, wyzwania, przestrzeń, walkę, rywalizację. I te różnice są w nas, one są celowe. Dlatego, że to my jako mężczyźni odpowiadamy za stworzenie przestrzeni, bezpieczeństwa dla naszych kobiet i dzieci. Kobiety dużo lepiej czują się w tej przestrzeni bezpieczeństwa, w której mogą zadbać o ład i harmonię domu. I w tym możemy się uzupełniać. I kiedy robiliśmy rok temu jubileusz mężczyzn w Krakowie, takie duże spotkanie dla mężczyzn, gdzie w jednym miejscu było 1000 chłopa w Łagiewnikach. Tak, to było to moje wymarzone spotkanie w Łagiewnikach, tak? Tylko 9 lat później. Więc wtedy zobaczyliśmy taką rzecz, że mieliśmy bardzo surową przestrzeń, bo byliśmy w niewykończonej auli przy sanktuarium Jana Pawła II, gdzie nie było jeszcze podłóg, sufitów ani ścian. Ogrzewanie mieliśmy swoje elektryczne, ale średnio chodziło, więc było całkiem zimno. Zrobiliśmy bardzo ładną dekorację, 2 banery, ołtarz i świeca. Był wagon, nasz wazon, tak? Wazon był przygotowany, ale się biskup śmiał. Wazon jest, a gdzie kwiaty? Dla nas mężczyzn takie detale nie są ważne. Obok wazonu stały 2 świece. Wyszedł Charles Whitehead i mówi: ha, 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 kwiatów nie ma, ale świece też się nie palą. Dla nas, chłopów, to są detale. To nie jest nasz charyzmat, nie? To nie jest nasze obdarowanie. Dla nas piękno i to wszystko, kwestia dekoracji z miejsca jest drugorzędna. To wszystko się gubi, nie? Więc to było dla mnie niesamowite doświadczenie, jak wypunktowali nas z tego, że jesteśmy mężczyznami, tak? Kobiety na pewno by się o to zatroszczyły. Byłoby tak pięknie, cudownie, nie? Ale my w tej dzikości i surowości miejsca przeżyliśmy naprawdę niesamowity czas jubileuszu miłosierdzia dla mężczyzn. I Pan Bóg jest dobry, że dał nam ten czas i mogliśmy go tam przeżyć. To już mówiłem o tych różnicach. Chciałem trochę powiedzieć o dzikości mężczyzny, dlatego że w każdym z nas jest serce męskie, serce Adama, które jest dzikie. I dzikość nie jest bezpieczna. I mam tutaj takie porównanie, że nasza dzikość to jest trochę jak skalpel. Wiecie, co to jest skalpel? To takie urządzenie, które jest bardzo małe i bardzo ostre. I skalpel, czy skalpel jest bezpieczny? Chyba bym nie chciał, żeby moje dzieci bawiły się skalpelem. Chyba nie chciałbym używać go w kuchni do cięcia pietruszki, tak? To nie jest bezpieczne narzędzie. Więc co możemy zrobić, żeby ono było bezpieczne? Można przejechać go, tam ktoś się próbuje dostać, można go przejechać szlifierką kątową, prawda? Więc kiedy przejedziemy nasz skalpel szlifierką kątową, to on będzie dużo bezpieczniejszy, tak? No ale właśnie pytanie, czy on wtedy będzie się nadawał do tego, do czego był stworzony. No nie będzie się nadawał, więc pozbawienie nas męskości, ograbienie nas z naszej ostrości, to jest tak jak stępienie skalpela. Dużo lepiej włożyć skalpel w ręce wprawnego chirurga. Więc dużo lepiej, abyśmy jako mężczyźni powierzyli się Ojcu, powierzyli się Bogu, który może nas używać do bardzo skomplikowanych operacji. I wtedy jesteśmy użytecznymi narzędziami w jego ręku. Kiedy stępimy nasz skalpel, wtedy będziemy bezpieczni, ale będziemy bezużyteczni. Więc bycie mężczyzną to powierzenie się w ręce wprawnego chirurga. Powierzenie się w ręce Ojca, który może nas używać nie do niszczenia, nie do ranienia, ale do wprawnych, sprawnych, skutecznych operacji. I drodzy panowie, jesteśmy mężczyznami użytecznymi na tyle, na ile powierzymy się w ręce wprawnego chirurga, na ile oddamy się do używania Ojcu w niebie. I do tego dzisiaj chciałem was bardzo, bardzo, bardzo zaprosić i zachęcić, bo potrzebujemy tego. I świat potrzebuje takich mężczyzn, którzy będą poddani i powierzeni Ojcu. Potrzebujemy poznać Boga, poznać Jego prawo i w nie wejść. I tutaj jest obraz łucznika. Chciałem zapytać, czy ktoś z was kiedyś strzelał z łuku? No dobra, pistolet to jest taka namiastka łuku, ale łuk oddaje trochę więcej, tak? Jest fajny, tak. A więc wyobraźcie sobie, że jeżeli łucznik chce strzelić, chce trafić, co on potrzebuje? Wiesz, może?
Żeby trafić do celu?
Tak.
Sprawne oko i mocna ręka musi być przede wszystkim, żeby ten cięcie go naciągnął.
Mocne ręka, sprawne oko, tak, i stabilność, tak? No tak, łuk i strzał. Więc wiecie, żeby dobrze strzelać, ja bardzo lubię łuk, mam w domu w sumie tylko 3 łuki, różne rodzaje, żeby też porównać, jak się strzela z różnych łuków. Więc żeby strzelić, trzeba po pierwsze dobrze stanąć na ziemi. Trzeba mieć stabilny grunt, na którym będziemy stabilnie stać. Po drugie, trzeba zająć dobre pozycje, najlepiej na deczko ugiętych nogach, tak? Trzeba wziąć łuk, trzymać go za strzemię. Trzeba nałożyć strzałę, naciągnąć i strzelić. Ale żeby trafić, od samego początku, od kiedy stawiamy nogi, od kiedy je uginamy, od kiedy bierzemy łuk, naciągamy cięciwo, wykładamy strzałę, potrzebujemy być skoncentrowani na celu. Przez cały proces strzału nasz punkt koncentracji to jest cel. To nie jest tak, że ja się tutaj ustawię, ponapinam sobie, a potem trafię. Nie, nie trafię. Koncentracja musi być cały czas na celu. I wiecie, jak nazywa się... Przepraszam, tu się nie da pokazać. O to. Tak? Nie, to na ekranie nie ma szans. To takie tu w środku. Tak, po hebrajsku, wiecie, jak to się nazywa. Byłem zaskoczony, kiedy jeden z mesjańskich Żydów powiedział mi, jak się nazywa środek tarczy łuczniczej. Się nazywa Tora. A wiecie, co to jest Tora? To jest pięcioksiąg, to jest księga prawa. I myślę sobie, że to nie jest przypadek, że to jest to samo słowo, które określa cel i które określa prawo. Dlatego, że naszym celem jest wypełnienie Bożego prawa w naszym życiu. Naszym celem jest wypełnienie tego, co Bóg dla nas przygotował. Po to żyjemy. A wiecie, jak się nazywa grzech po hebrajsku? Nie zacytuję dokładnie, ale znaczy to dokładnie chybić celu. Więc kiedy nie trafiamy w ten Boży plan dla naszego życia, nie trafiamy w ten cel, który Pan Bóg nam wyznaczył, grzeszymy. To jest niesamowite. Jakie bogactwo jest w tym zestawieniu, w tym połączeniu, w tym pokazaniu tego. Więc, żeby nie grzeszyć, żeby wypełnić Boże prawo, potrzebujemy stale być wpatrzeni i skoncentrowani na Bogu, na Jego prawie, które On nam daje, które On nam wkłada w nasze serce. Prorok Ezechiel mówi, umieszczę swoje prawa w głębi waszego jestestwa. Więc Bóg chce swoje prawo wpisać w nasze serce. Po to, byśmy nie musieli się zmagać, żyć według czegoś, co jest na zewnątrz, co jest obce. Ale Bóg chce, by Jego prawo było w nas. A dzieje się to w Duchu Świętym, który jest nam dany. Potrzebujemy, aby Bóg ostrym skalpelem dokonał operacji na otwartym sercu. Naszym sercu, moim sercu. I by wpisał w moje serce swoje prawo. By wymienił ten kamień, który mi ciąży, na serce, które jest z ciała i które jest zdolne do miłości. I to jest operacja, którą Pan Bóg na nas czyni. Jeśli Mu pozwolimy. Jeśli wchodzimy na Jego drogę. Jeśli przyjmujemy Go za Pana i Zbawiciela. I jeśli zapraszamy do naszego serca Ducha Świętego. Wszyscy tego potrzebujemy. Ja tego potrzebowałem i ciągle tego potrzebuję. I ja wiem, w jaki sposób poprzez taką modlitwę przyjęcia Ducha Świętego Bóg przemienił moje serce. Bóg sprawił, że jestem zupełnie innym człowiekiem niż byłem 25 lat temu. Pan Bóg jest niesamowity i ma dla nas niesamowite rzeczy. Potrzebujemy odwagi do tego, by rezygnować z tego, co nie jest w Bożym planie dla naszego życia. Potrzebujemy odwagi do tego, by odrzucać to wszystko, co oddziela nas od Boga i to wszystko, co sprawia, że nie żyjemy według Jego prawa. Trzeba dokonywać radykalnych cięć. Trzeba odrzucać to, co jest sprzeczne, a przyjmować to, co prowadzi nas do celu. O tym będzie jeszcze trochę po południu, więc teraz przejdziemy dalej. Potrzebujemy rozliczyć się z przeszłością. Potrzebujemy przebaczyć tym, którzy nas zranili. Potrzebujemy pojednać się z tymi, z którymi jesteśmy skłóceni. Potrzebujemy przebaczyć naszym żonom, jeśli mamy jakiś zarzut wobec nich. Potrzebujemy przebaczyć naszym rodzicom, jeśli w jakiejś przestrzeni nie domagali czy nas zranili. Potrzebujemy przebaczyć, bo to uwalnia nasze serce od takiego ciężaru. To uwalnia nas od pewnego takiego związania, które nas trzyma mocno. Tak? Więc przebaczenie jest kluczem do tego, by otworzyć Bogu przestrzeń działania w naszym sercu. Potrzebujemy rozliczyć się z przeszłością po to, by nasza przeszłość nie ciążyła nad nami, ale po to, by pójść do przodu. Potrzebujemy spowiedzi, pojednania z Bogiem. Potrzebujemy przebaczenia, pojednania z ludźmi. To otworzy nas na to, by pójść dalej. Więc Bóg mówi, że ani aniołowie, ani zwierzchności, ani śmierć, ani życie, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani to, co mocne, ani to, co wysokie, ani to, co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie. Ale Pan Bóg nie mówi tu nic o przeszłości. Więc przeszłość jest tym balastem, która może nas powstrzymać od wejścia w Boży plan i doświadczenia Jego w naszym życiu. Więc my jako mężczyźni potrzebujemy spełnić bardzo konkretną rolę w naszych rodzinach, w naszym życiu. Po pierwsze rolę lidera, tego, który prowadzi, tego, który zna wizję, zna kierunki, wyznacza te kierunki i prowadzi. Który nie mówi idź tam i zrób tam, ale który mówi chodź ze mną, ja idę tam, gdzie jest nasz cel. Czy pełnisz rolę lidera? Czy twoja żona, czy twoje środowisko, czy twoje ojkos, to najbliższe otoczenie, może ci zaufać? Czy tak jak święty Józef, obudzisz w środku nocy swoją żonę i powiesz, zbieraj się, jedziemy do Egiptu? Czy ona cię posłucha? Czy jesteś dla niej autorytetem takim, że powie tak, na pewno to jest ważne i musimy to zrobić, bo ty tak mówisz. Święty Józef miał ten autorytet. Czy ja go mam? Czy moja żona może na mnie polegać i zaufać? Po drugie, mężczyzna to jest obrońca. I ten obrońca jest w każdym z nas. Czy ktoś z was w dzieciństwie nie miał pistoletów? A jak, proszę?
Na kapiszony,
ale był, nie? Czy ktoś z was nie robił sobie łuku z tego? Robiliśmy, nie? A może procy ktoś nie robił?
Nie, teraz nie robią, ale do tamtych czasów wszyscy.
No więc wiecie. Moja mama pilnowała mnie, żebym nie miał zabawek militarnych. Ale pojechałem na wakacje do cioci. Przechodziliśmy przez Gorlicę. Gorlicę. Przechodziliśmy przez Gorlicę. Patrzę w kiosku ruchu pistolet. Wow! Więc tak bardzo spodobał mi się ten pistolet, że cię od razu mi go kupiła, nie? Wróciłem do domu z trofeum z pistoletem. Mama, skąd ty to masz? No od cioci. A po co? No żeby się bawić. Takimi zabawkami? Wiecie, bo w nas mężczyznach jest wojownik. W nas mężczyzna jest ktoś, kto chce walczyć, by zabezpieczyć przestrzeń bezpieczeństwa dla naszych żon i dla naszych dzieci. To jest wpisane w nas głęboko i mamy taką potrzebę, takie pragnienie. Dlatego lubimy sporty walki, lubimy rywalizację, pasjonujemy się rajdami, pasjonujemy się tym wszystkim, co jest niebezpieczne, bo chcemy to bezpieczeństwo móc zapewnić naszym bliskim. Mężczyzna żywiciel. Z tego, co słyszałem, sporo z was tu jest właśnie po to, żeby zapewnić utrzymanie swoim bliskim. By zapewnić pieniądze na życie, tak? To jest bardzo ważna przestrzeń. Dzisiaj się to trochę zaciera i coraz częściej kobiety zarabiają więcej niż my. Kobiety chcą nas zostawić z dziećmi, żeby móc zrobić karierę. W Bożym planie to mężczyzna jest odpowiedzialny za zapewnienie utrzymania, za zapewnienie bytu swoim bliskim. Ja mam niesamowity przywilej, niesamowity dar, bo moja żona może nie pracować. I ona bardzo chciała zostać w domu z dziećmi i jest w domu z dziećmi. Więc jestem jedynym żywicielem, co daje mi bardzo, że tak powiem, trudne zadanie, nie? Dzisiaj. Ale bardzo się cieszę, że mam taką łaskę i możliwość, że żona może być z dziećmi cały czas, a ja mogę utrzymywać swoją rodzinę. Jak popatrzymy sobie na te wszystkie trzy zadania, cechy męskie, to zobaczymy, że mężczyzna jest odpowiedzialny. I istotą męskości jest odpowiedzialność. Istotą męskości jest branie odpowiedzialności za tych i za to, co Pan Bóg nam zostawił, jako nasza odpowiedzialność. Kiedy w raju kto zgrzeszył? Ewa? No więc właśnie. Pytanie jest, no Ewa zgrzeszyła, nie? No ewidentnie ona zerwała, to ona dała Adamowi, więc nawet jeśli wcześniej zjadła, Ale poczekajcie, no to ona była tą, która zgrzeszyła i pociągnęła Adama, więc dlaczego Pan Bóg, kiedy wszedł do ogrodu, pyta się: Adamie, gdzie jesteś? Może Pan Bóg się pomylił, może Pan Bóg się pomylił, że szukał Adama, tak? Nie, mówi: Adamie, gdzie jesteś? Czemu się ukryłeś? Bo jestem nagi. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Może zjadłeś owoc, którego nie miałeś jeść? To nie ja, to ona. To niewiasta, Panie, to ty postawiłeś mi tą niewiastę i ona mi dała. Często tak mamy. A gdzie był Adam, jak wąż kusił Ewę? Gdzie był? Może pojechał na polowanie. Nie? Może pojechał do Niemiec zarobić, tak? Nie. Słowo Boże mówi, on był z nią. Skoro był z nią, to dlaczego, jak zobaczył węża, który rozmawia z jego kobietą, nic nie zrobił? Dlaczego, jak zobaczył kłamcę, który wmawiał Ewie bzdury, tak? Nie powiedział: spadaj, nie masz prawa. To jest nasza męska odpowiedzialność. I począwszy od Adama, my jako mężczyźni nie dostajemy do tej odpowiedzialności. I dużo łatwiej jest nam schować się za plecami kobiety i powiedzieć: Panie Boże, to nie ja, to ona. Nie. Pan Bóg nas zapyta. Pan Bóg mnie zapyta o moją żonę i dzieci. Was zapyta o wasze żony i dzieci. Nie wiadomo, więc ja sobie myślę, że ja sobie myślę, że tak, z jednej strony kultura nas bardzo wpycha w ten nowy wzorzec, tak, ten, w którym jesteśmy równi i każdy ma prawo się zrealizować w pracy, tak? A z drugiej strony myślę, że tak się dzieje bardzo często ze względu na to, że my jako mężczyźni nie domagamy.
To jest nasza że chcemy dla kobiet dobrze i na wiele rzeczy przymykamy oko. I to jest problem, bo te kobiety wtedy w tym momencie zaczynają przejmować tą rolę taką, o której właśnie Pan mówił, po męsku taką. I to jest ten
kobiety mają tak.
Postawić tak, tak nie wolno, to jest niedobrze i
Więc uczmy się tego, panowie, uczmy się tego, żeby stawiać sprawę ostro. Wiecie, kiedyś mieliśmy niesamowite spotkanie i po tym spotkaniu jeden z chłopaków wrócił do domu, siadł za stołem i tak: kto tu rządzi? A żona tak patrzy na niego, że co? A co zapytać nie wolno? A kiedyś, wyobraźcie sobie, jeden z chłopaków przychodzi i mówi: wiecie co, moja żona przyszła do mnie na kolanach. Tak? I co? No, przyszła na kolanach i mówi: no wyłaź spod łóżka, ty tchórzu. Wiecie, panowie, naprawdę potrzebujemy stanąć w naszych męskich rolach i zadaniach. Potrzebujemy stanąć w Bożym planie i go wypełnić dla naszego życia, bo istotą męskości jest odpowiedzialność. Lider, obrońca, żywiciel, te trzy cechy w przestrzeni naturalnej przekładają się na cechy w przestrzeni nadprzyrodzonej. I tutaj możemy mówić o mężczyźnie jako kapłanie. Kapłan, kto to jest kapłan? Wiemy, ksiądz sprawuje liturgię, tak? Ale w każdym z nas jest kapłan, bo my jesteśmy kapłanami w powszechnym kapłaństwie, które otrzymujemy na mocy Chrztu Świętego. I kapłan to jest ktoś, kto jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I my jako kapłani w domu powinniśmy być pośrednikiem między naszą rodziną a Panem Bogiem. Żeby to było możliwe, potrzebujemy relacji z Panem Bogiem, bezpośredniej, silnej relacji z Panem Bogiem. Po drugie, potrzebujemy oddawać Bogu cześć. Kapłan żyje po to, by oddawać Bogu cześć. Po trzecie, kapłan jest od składania ofiary. I nasze życie powinno być ofiarą dla Pana Boga. Ofiarą dla naszych żon, dla naszych dzieci. I to jest mężczyzna kapłan, który w nas jest na mocy podobieństwa do Jezusa, który Bóg chce, aby w nas było zbudowane. To jest na mocy sakramentu Chrztu Świętego. Każdy z nas jest kapłanem, prorokiem i królem. I to fundamentem tego jest twoja relacja z Bogiem. Jaka jest twoja relacja z Bogiem? Bogiem? Jak czujesz się w swojej relacji z Bogiem? Hiob. Znacie takiego pana z Biblii. On miał 7 synów. Wyobraźcie sobie, że Słowo Boże mówi, że codziennie przez cały tydzień składał ofiarę Bogu za kolejnego ze swoich synów. Albo może gdzieś uchybi Bożemu planowi, może gdzieś nie sprosta, może gdzieś zgrzeszy. Czy potrafisz tak modlić się za swoje dzieci? Czy modlisz się za swoją żonę? Czy modlisz się za tych, których Pan Bóg powierza twojej opiece? Po drugie, mężczyzna to prorok. Kim jest prorok? Ktoś, kto mówi Boże Słowo, tak? Ale prorok to jest przede wszystkim ktoś, kto słucha. Ktoś, kto ma uszy, niekoniecznie takie odstające jak moje, ale nastawione na Boga, który mówi. A Bóg mówi, tylko my nie słuchamy. Więc prorok jest wsłuchany w Boży głos i idzie za tym Bożym głosem. I tutaj niezrównany dla mnie jest przykład świętego Józefa, który był bardzo wrażliwy na Boże Słowo i od razu na nie reagował. Ja kiedyś miałem tak, że obudziłem się o 3 w nocy z przeświadczeniem, że Bóg chce ode mnie czegoś. To było po moim wypadku, kiedy wróciłem ze szpitala, kiedy nie byłem wyposażony w środki przeciwbólowe i ledwo żyłem, z rozbitą głową, pękniętą tutaj ścianą oczodołu, z gruchotanym nosem i z krwiakiem na mózgu, leżałem w domu. I Pan Bóg o 3 nad ranem, to była noc soboty na niedzielę, powiedział mi: idź po sakrament namaszczenia chorych. Ojoj. Przyśniło mi się, no. No nie, niemożliwe, no. Jak? Ja? Teraz? Ale chciałem to sprawdzić i mówię: Panie Boże, potwierdź mi to. Otworzyłem Słowo Boże na czytaniu z tej niedzieli, która właśnie się zaczynała. I w Ewangelii przeczytałem, jak Bóg, jak Jezus posyłał uczniów po 2, aby ci namaszczali chorych olejami, aby ci mogli odzyskać zdrowie. To było tak mocne potwierdzenie, że pobiegłem tej samej niedzieli po sakrament namaszczenia chorych. Wyobraźcie sobie, poniedziałek po tej niedzieli, to był ostatni dzień, kiedy brałem środki przeciwbólowe. Od wtorku już ich nie potrzebowałem. Miesiąc później na tomografie komputerowym dostałem bardzo dokładny opis mojego schorzenia. Wszystko było bardzo dokładnie opisane. Krwiak już się wchłonął, ale pozostał ubytek kory mózgowej, dziura w tej przestrzeni korowej w moim mózgu. Ściana oczodołu ciągle była pęknięta, nos zgruchotany. I kiedy lekarz zobaczył mój tomograf, powiedział: tyle, medycyna dalej nie pomoże, bo to się nie zrasta, to się nie regeneruje, kora mózgowa się nie odtwarza. Ale się wyrówna, proszę się nie martwić. Jak się pan zestarzeje i zaniknie wszędzie wokół, to będzie równo. Perspektywa była świetna, wiecie. I wyobraźcie sobie, że 5 roku później, to był marzec 2010 roku, złapałem katar. I lekarz, jak zobaczył mój wynik, moje badanie, moją historię choroby, powiedział: proszę pana, ale to jest niebezpieczne. Każdy katar jest niebezpieczny, bo przez pęknięcia tutaj może dojść do zakażenia mózgu. Tomograf. Poszedłem na tomograf 5 roku później i na tym tomografie lekarz, porównując obydwa, ten z po wypadku i ten świeży, napisał w komentarzu: zmian pourazowych nie uwidoczniono. I Pan Bóg jest Bogiem większym od medycyny i jest w stanie dokonywać rzeczy, których medycyna nie jest w stanie zrobić. Lekarz powiedział: kropka, dalej nie da się pójść, nie? Kiedy poszedłem do niego z tym nowym wynikiem, mówię: o, to mój wynik. On popatrzył: o, wygląda na to, że już nie musimy się spotykać. Ja mówię: ale mówił pan, że to się nie zrasta, to się nie regeneruje, to się nie odtwarza. On mówi: to tak. Ja mówię: ale u mnie? I wyobraźcie sobie, że on wtedy przez 15 minut szukał uzasadnienia, żeby powiedzieć, że no, może coś jednak jest inaczej, może. No, musiał jakoś się wytłumaczyć, nie? Więc ja mówię: wie pan, ja byłem po sakrament namaszczenia chorych, dużo ludzi się za mnie modliło i ja wiem, że Pan Bóg mnie uzdrowił. On tak popatrzył na mnie i mówi: ale wie pan, w tym miejscu my możemy mówić tylko o poważnych rzeczach. Więc ja się go pytam: może to nie jest mój wynik? On mówi: nie ma takiej możliwości, to musi być pana wynik. No dobra, to może tomograf się zepsuł. Nie, tomograf nie może być zepsuty. No to zobaczyłem wtedy, że możemy naprawdę dotknąć Bożego cudu, dotknąć wielkiego Bożego dzieła, powiedzieć, zagrzmiało, nie? Nic się nie stało. Dlatego to jest niesamowite, że Boże cuda, Boże dzieła odkrywamy tylko przez wiarę. Potrzebujemy stanąć w wierze, żeby uznać i zaakceptować to, co Bóg w nas niesamowitego czyni. Więc to jest mężczyzna prorok, który jest w każdym z nas. Fundamentem proroka jest relacja z Panem Bogiem. I po trzecie, mężczyzna to jest król. Król. Wszyscy chcemy być królami, prawda? Siedzieć na tronie, tak? Z berłem. Albo z pilotem. Mężczyzna król to jest ktoś, kto uobecnia królestwo. I to nie jest ten, któremu wszyscy mają służyć. Bo Jezus, który jest królem, powiedział, nie miałbym żadnej władzy, gdyby nie była dana z góry. Mówi, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Pamiętacie, to jest ostatnia przemowa Jezusa według świętego Marka. Tak? To jest 16 rozdział Ewangelii Marka. Jezus mówi, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Skoro jest mi dana, to znaczy, że jest ktoś, od kogo ją dostałem. I autorytet, władza królewska, to nie jest coś, co przychodzi samo z powietrza. To jest coś, co pochodzi od Boga. To jest coś, co Bóg nam daje na tyle, na ile jesteśmy Jemu poddani. I Paweł napisał w liście do Efezjan, że mąż jest głową żony. Więc teraz możemy przyjść do domu i powiedzieć, żono, masz się mnie słuchać, bo jestem głową, tak? Nie. Dlatego, że dalej święty Paweł pisze, że głową męża jest Jezus, a głową Jezusa jest Bóg. Więc w ten sposób mamy swoistą hierarchię autorytetów i na tyle mamy autorytet, na ile jesteśmy poddani Jezusowi, a przez Jezusa poddani Bogu. Jeżeli tego elementu nie ma, nie mamy żadnego autorytetu. I nam królowanie, autorytet, bycie głową kojarzy się z rządzeniem, tak? Kiedyś do nas, do kamieniołomu, przyjechał taki mesjański rabin, który komentował to słowo i mówi, pamiętajcie, święty Paweł pisał po grecku. To jest język Nowego Testamentu. Pisał po grecku, ale myślał po semicku, po żydowsku. I mówi, Grecy i Europa, cała Europa myśli po grecku. Dla Greka głowa rozkazuje, tak? Dyryguje, steruje. Centralny okręt, centralny urząd sterujący, tak? Tak to było? Nie. Jakoś tak było. No, mówi, dla Żydów głowa to nie jest relacja z góry na dół, to jest relacja pozioma. To jest relacja źródła i strumienia. Mówi, głowa jest od tego, by dawać życie. Głowa ma być źródłem. Czy jesteś tym źródłem dla twojej żony i dzieci? Czy z ciebie wypływa życie, które może ożywić całe ciało? Żeby to życie mogło wypływać, musisz być podłączony wyżej. To życie musisz otrzymywać, bo inaczej będziesz wyschłym źródłem i nie będziesz ożywiał całego ciała. Więc fundament mężczyzny króla to jest relacja z Bogiem. Jezus powiedział, nie przyszedłem po to, aby mi służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie. Więc nie jesteś mężczyzną po to, by żona ci usługiwała. Ja teraz jestem od miesiąca na specjalnym poście, więc doświadczam tego, że żona mi bardzo usługuje i robi mi bardzo specjalne posiłki rano, w południe i wieczór. Więc to jest bardzo niezwykłe. Ale to nie tak ma być, że żona skacze obok mnie, to ja mam skakać obok niej. To ja mam jej służyć. I nie jestem po to, żeby mi było dobrze, ale jestem po to mężczyzną, żeby jej było dobrze. A wtedy ona, jako kobieta, będzie chciała odpłacić mi, robiąc mi dobrze. I to jest Boży plan. Plan służby wzajemnej, plan uzupełniania się, a nie plan roszczeń i rywalizacji. Dzisiaj bardzo popularny jest model 50-50. I traktujemy małżeństwo jako układ zbiorowy, tak? ja daję 50%, ty daj 50%. Tak? Mamy tak? Ale w naturalny sposób jutro obudzisz się i kurczę, czemu ona zrobiła tylko 49, a ja 51? A następnego dnia, nie, to ja dałem 70, a ona 30 i zaczynamy się rozliczać, ścigać, niszczyć. Nie jesteśmy od rozliczania, jesteśmy od tego, by dawać swoje 100%. A wtedy ona będzie chciała odpłacić i dać mi swoje 100%. Więc to jest mężczyzna król, ten, który troszczy się i daje siebie.
Tak, ja przepraszam jeszcze na chwilę. Mm-hmm. To odnośnie tego rządzenia. No, w końcu przecież król rządzi.
Tak.
Jezus pokazał, że rządzenie nie mówi o tym, że ty masz mi przynieść piwko teraz. Tak. Bo ja z roboty wróciłem. Mm-hmm. Więc takie...
Więc w służby rodzi się autorytet.
Zarządza, wydaje też polecenia w zależności od hierarchii. Jak dzieci są, no to ja im muszę wydawać polecenia.
Na pewno jako mężczyzna mamy autorytet na tyle, na ile go zbudowaliśmy. Czyli na tyle, na ile okazaliśmy się wiarygodni i sprawdzeni w naszych relacjach, tak?
Więc ja odnoszę wrażenie, to znaczy, że rządzenie samo z siebie nie jest czymś złym.
Więc to rządzenie, jeżeli masz autorytet i masz go zbudowanego i masz postawę sługi i wiesz, a może inaczej, twoja żona wie, że pragniesz jej dobra i robisz wszystko dla jej dobra, wtedy ona oddaje ci przestrzeń do podejmowania decyzji, do podejmowania trudnych i ważnych decyzji i to jest w Bożym planie. Ale warunkiem tego jest zbudowanie autorytetu. To nie bierze się tak z niczego, tylko to się bierze z tego, że sprawdzasz się w relacji. Sprawdzasz się w miłości, sprawdzasz się w byciu mężem i ojcem. To buduje twój autorytet i to daje przestrzeń, kiedy twoja żona i twoje dzieci mogą ci zaufać i powiedzieć, ty zdecyduj. Mam takie przekonanie. Możecie się ze mną nie zgodzić. Możecie się ze mną nie zgodzić, ale na pewno przyjście do domu i powiedzenie, kto tu rządzi, to nie jest rozwiązanie niczego.
To nie jest rządzenie.
No.
To jest tylko mhm.
Tak, tak, jesteśmy bardzo obciążeni, a z drugiej strony ubogaceni naszym dziedzictwem. Tak, do tematu dziedzictwa mam nadzieję wrócimy.
Ja muszę zacząć najpierw to wszystko odrzucić i od nowa zacząć od siebie to realizację.
To znaczy Jezus...
Po prostu na lepsze, siebie, ale najpierw muszę siebie zmienić, żeby dopiero...
Święta Matka Teresa z Kalkuty, kiedyś zapytana przez jednego z dziennikarzy, który zapytał, co możemy zrobić, żeby zmienić świat, nie? Ona powiedziała, zmień siebie. I to jest w naszej mocy. I nie jest w naszej mocy zmiana mojej żony. Ja nie mogę przyjść i powiedzieć, żono, tu jest lista, musisz zmienić to, to, to i to. I wtedy będzie super, nie? To nie zadziała. Ale jeżeli ja zmienię w sobie to, co ją rani, to, co ją kuje, to, co jej przeszkadza, wtedy to będzie dla niej takim znakiem i zadziwieniem, że ona zacznie się zastanawiać, co ja muszę w sobie zmienić.
Dobrze, jeżeli my pochodzimy z takiej rodziny kwitającej się, wszystko było w porządku, wszystko tego, to tak, wtedy jest trochę też inaczej. Tylko zależy jeszcze, co dalej ten człowiek buduje w sobie. Bo też może brać jakieś inne...
Wtedy jest...
Więc a to idzie dalej w świat, jak mówię.
Tak.
Każdy dnie idzie postępuje dalej. Nie da zatrzymać.
Jesteśmy.
Tylko może to ma swoje skutki.
Jesteśmy trochę obciążeni naszym dziedzictwem, a z drugiej strony nasze dziedzictwo jest pewnym darem i błogosławieństwem, które niesiemy. I potrzebujemy zrobić taki remanent, nie, w sobie. Oczywiście. Oczywiście. Jesteśmy w stanie odrzucić złe dziedzictwo. Jesteśmy w stanie odrzucić to, co jest toksyczne, to, co jest raniące, to, co jest złe. Bardzo często, teraz mieliśmy dwa tygodnie temu, mieliśmy spotkanie w Krakowie w ramach studium Żyć Odważnie na temat dziedzictwa. I to jest temat, który dotyka tego, z czym przychodzimy. Wyobraźcie sobie, że na grupie było nas tam 12 chłopaków, tak? Około połowy nie było w stanie podzielić się swoją relacją ze swoim ojcem. To jest duże obciążenie, które mamy. To jest duże obciążenie, że naprawdę nie mamy dobrych wzorców, bożych mężczyzn, bożych ojców. I to nie jest obciążenie determinujące to, że będziemy przegrani. Dlatego, że fundamentem przemiany jest przebaczenie. Trzeba przebaczyć naszym ojcom to, w czym nie domagali. Jeżeli we wszystkim nie domagali, to trzeba przebaczyć im wszystko. A to przebaczenie jest taką kapsułą, która może zamknąć to złe doświadczenie, żeby ono nie rozlewało się w naszym życiu. I jeżeli nie ma tego przebaczenia, to 70% szansy, że będziemy powielać złe wzorce. Jeżeli to przebaczymy, to Pan Bóg swoją miłością zamyka tamtą część i pozwala nam odkrywać prawdziwy wzorzec, który mamy wyżej, który mamy w Jezusie, który mamy w Ojcu, który mamy w świętym Józefie, naszym patronie. Po Jezusie to jest najlepszy męski przykład. Więc nasze dziedzictwo nas nie determinuje, ale ten remanent, który możemy zrobić i którym możemy odkryć to, co nas obciąża i zamknąć to kapsułą przebaczenia, otwiera nas na to, żeby Bóg formował nasze serce i męskość w nas. Więc zachęcam was do tego, zapraszam was do tego, by to zrobić przed Panem Bogiem nawet dzisiaj. Będziemy chcieli w ramach tego czasu tutaj przeżyć taki czas adoracji, spotkania z Panem Bogiem w ciszy. Więc to będzie ten czas, kiedy możemy ten remanent w sobie też zrobić. I Bóg, Ojciec, chce i może uzupełnić to, czego nam jako mężczyznom brakuje, czego nie otrzymaliśmy w tym dziedzictwie, które dostaliśmy. Ale w tym dziedzictwie mogliśmy i dostaliśmy też rzeczy dobre, których nie możemy po prostu odrzucić, ale powinniśmy przyjąć i pielęgnować. Dla mnie niesamowitym, dobrym dziedzictwem jest pewna warstwa praktyk religijnych. Ja przez całe moje życie zawsze chodzę do kościoła w niedzielę, dlatego że w mojej rodzinie się chodziło. Ja to dostałem. I to jest dziedzictwo dobre, które niosę i które trzymam. Trzymam się go bardzo mocno, bo wiem, że to jest moje dziedzictwo, które dostałem. I nie mogę go odrzucić, ale są pewne rzeczy, których nie chcę powielać. Na przykład ja podjąłem abstynencję do 18 roku życia w czasie mojej pierwszej komunii. W 18 roku życia przedłużyłem ją do kolejnego roku i potem do kolejnego i do kolejnego. Od mniej więcej 21 roku życia przedłużyłem moją abstynencję na zawsze. I ja jestem takim człowiekiem, który przyjechał do was do Bawarii i nie napił się piwa. Przepraszam. Przepraszam. Ja wiem. Na pewno jest dobre. Mam dodatkowy powód, bo jestem teraz na poście, który też wyklucza możliwość picia alkoholu, ale i tak bym się nie napił, dlatego że to jest część dziedzictwa odrzuconego, dlatego że w mojej rodzinie w niektórych przypadkach nadużywało się alkoholu i widziałem, że to prowadzi do złych rzeczy. I ja po prostu to odrzuciłem i zrobiłem to świadomie w intencji tych osób, które miały ten problem i z uwagi na to, że wiem, że jestem do nich podobny i bardzo łatwo mógłbym wejść na tą samą drogę. Gdzieś jest, nie? Gdzieś jest. Więc lepiej, że tak powiem, unikać tego, co wiemy, że nas obciąża. Więc częścią wspólną mężczyzny kapłana, proroka i króla to jest być jak Jezus. O tym już mówiłem, więc nie będę się... Aha, właśnie, bo to w drugą stronę idę, tak? O głowie też już powiedziałem, więc to jest właśnie... Trochę wyprzedziłem slajdy, przepraszam. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza, więc o tym też już mówiłem. Wszyscy toczymy walkę duchową. Drodzy panowie, ta walka się w nas toczy każdego dnia. I z jednej strony, tak jak prorok, słuchamy głosu Bożego, który jest dla nas inspiracją. Kto z was w tym tygodniu usłyszał Pana Boga, który mówi do was? Ktoś? Okej, dobra. A powiem, zapytam, kto z was w tym tygodniu zmagał się z pokusą? Więc, drodzy panowie, walka duchowa toczy się na tej przestrzeni. Kogo słuchasz? Czy słuchasz Boga, który mówi do ciebie, inspiruje ciebie? Czy słuchasz diabła, który cię kusi i który próbuje cię od Boga odwieść? Więc ta walka toczy się każdego dnia. I potrzebujemy, ja teraz będę mówił jako pracownik firmy telekomunikacyjnej, będę mówił o radiu i częstotliwości. Tak? Musimy się nastroić na tą częstotliwość, na której to Bóg do nas mówi, a zejść z tej częstotliwości, na której mówi dla nas szatan. I możemy wytrenować siebie w słuchaniu Boga i wytrenować siebie w odrzucaniu i niesłuchaniu szatana. To jest coś, co możemy w sobie wypracować poprzez codzienne stawanie na modlitwie i poprzez rachunek sumienia. Zachęcam was do tego. Jezus mówi, Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom wyzwolenia, a smutnym radość. Abym uciszył... Tak? Dobrze by powiedział? No, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi i abym obwoływał rok łaski od Pana. Więc to jest niesamowite słowo misji Jezusa, którą możemy dzielić z Nim. Możemy nieść dobrą nowinę ubogim. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Ubogich. Szczególnie dzisiaj papież Franciszek nas zachęca do wrażliwości na ludzi ubogich, którzy potrzebują poznać Boga. Abym więźniom głosił wolność. Od półtorej roku mniej więcej w Krakowie chodzimy do zakładu karnego, aresztu śledczego w Podgórzu. I to jest niesamowita przestrzeń działalności mężczyzn w Krakowie, gdzie mamy całą grupę taką, która regularnie chodzi do więźniów po to, by głosić im wolność. Tak? Niewidomym przejrzenie, odsyłanie uciśnionych wolnymi, obwołanie roku łaski od Pana. To jest bycie za czynem Królestwa, za czynem dobrej nowiny i każdy z nas jest do tego zaproszony przez Jezusa. Ale żeby to było możliwe, potrzebujemy środowiska. Potrzebujemy takiej przestrzeni, gdzie jako mężczyźni będziemy się razem trzymać, wzrastać i budować. Powiecie tak, mam żonę i z żoną mamy taką grupę. Poniekąd tak. Ale doświadczenie pokazuje, że to nie jest wszystko, dlatego że są rzeczy, o których z żoną nigdy nie porozmawiasz. Kiedyś robiliśmy taki warsztat BMW. Tak? BMW to były bardzo męskie wakacje. Dotykaliśmy tematu czystości seksualnej na podstawie takiej dobrej książki Bitwa każdego mężczyzny. W tej przestrzeni chyba każdy z nas walkę toczy. Jeżeli jest inaczej, to przepraszam, ale ja toczę taką walkę i badania pokazują, że większość z nas toczy taką walkę w przestrzeni czystości. No więc mieliśmy tę książkę i wyobraźcie sobie, kiedyś jeden z chłopaków w ramach tego warsztatu przyszedł i mówi, wiecie co, moja żona dała mi w pysk. Za co? Wiecie, pooglądała tę książkę, poczytała ją i powiedziała, jeżeli ty tak myślisz, to raz. Moja żona była bardziej miłosierna. Przeglądała tę książkę, przeczytała, przyszła i pyta się, czy ty naprawdę tak myślisz? Tak. Więc wiecie, więc to jest przykład tego, że są takie przestrzenie, w których relacja z żoną nie wystarczy. Bo my z żoną o temacie czystości i seksu nie jesteśmy w stanie porozmawiać tak, jak z innym facetem, który nas zrozumie. I jestem przekonany o tym, że potrzebujemy takiego miejsca, gdzie będziemy mogli szczerze do siebie mówić. W którym będziemy mogli mówić prawdę do swojego życia. Potrzebujemy tego. Ja tego potrzebuję, Bogdan tego potrzebuje, każdy z nas tego potrzebuje. I nie chodzi o to, żebyśmy teraz nagle wyciągnęli nas z rodzin i stworzyli jakąś super wspólnotę męską. Nie. Chodzi o to, byśmy jako mężczyźni się wyposażyli do zdrowych relacji w domu i poza domem. I wszyscy tego potrzebujemy. Czy masz takiego przyjaciela, z którym możesz porozmawiać, jak masz problem? Jak ci pęknie opona na autostradzie w środku nocy? Czy masz do kogo zadzwonić? Albo jak zmagasz się z pokusą i wiesz, że nie dajesz rady, czy masz kogo poprosić o modlitwę? potrzebujemy tak. Potrzebujemy takiego środowiska, takiego miejsca, takich ludzi, którym możemy zaufać i którzy będą nas wspierać. Ale też potrzebujemy takich mężczyzn, którzy staną i zapytają, jak sobie radzisz z żoną? Czy masz czas dla swoich dzieci? Jak z czystością? Czy jest okej? Jak sobie radzisz w pracy? Swoim szefem? Jak wywiązujesz się z innych odpowiedzialności i obowiązków? To są trudne pytania, których dzisiaj normalnie nikt nam nie zadaje. Ale to są pytania, które nas konfrontują i stawiają nas w dobrej pozycji przed Bogiem. Więc potrzebujemy tego. Nie walczmy sami, bo mamy od tego innych. I dlatego, z tego powodu chcieliśmy zaprosić was bardzo mocno do zbudowania grupy mężczyzn świętego Józefa tutaj, w Augsburgu, ale też w innych miejscach, w których jesteście. Nie musi nas być 20 czy 30. Wystarczą dwie osoby, które będą się trzymać razem i będą słuchać Pana Boga i razem wzrastać. A z czasem zaprosicie trzecią, czwartą, piątą i dziesiątą. Nie musimy zaczynać od razu od batalionu czy od armii. Możemy zacząć od dwójki, trójki, piątki. Ilu nas jest? Ale potrzebujemy zacząć. Potrzebujemy tego środowiska, które nas skonfrontuje, ale też tego, które pchnie nas do przodu. Dlatego was zapraszamy. Dwa tygodnie temu był film Odważni. Ktoś z was był? Dwie osoby, trzy, cztery. Tutaj był. Nie, okładki nie mam. Nie, to był taki film, jak tu na tym pasku, ale to nie widać. Więc dzisiaj będziemy chcieli przeżyć pierwsze spotkanie ze studium, które jest po tym filmie, które trochę rozwija temat poruszany przez film, ale chcieliśmy was zaprosić do tego, byście podjęli to studium i zrobili je dalej. Kolejne trzy spotkania po tych, które dzisiaj będziemy poruszać. Także to jest coś, od czego można zacząć. Potem, kiedy zrobicie już studium Żyć Odważni, przepraszam, to chciałem was zachęcić do książki Drogowskazy. Jak być katolickim mężczyzną we współczesnym świecie. To jest bardzo prosta książka, która opiera się na Słowie Bożym i na katechizmie Kościoła katolickiego. I to jest 52 spotkania. Czyli można robić to przez cały rok, albo dwa, albo nawet pięć, w zależności od tego, jak często. Więc warto formować nas jako mężczyzn do męskości, bo bardzo, bardzo tego potrzebujemy. Więc Bóg zaprasza nas do tej przemiany i transplantacji serca, którą On może w nas zrobić w Duchu Świętym. I wszyscy tego bardzo potrzebujemy. Dzisiaj na adoracji, jak staniecie przed Panem Bogiem, to poproście o to, by On tą przemianę w nas wykonał. By to nasze serce kamienne wyrzucił i dał nam serce z ciała. Takie serce, które będzie sprawi, że będziemy żyli według Jego nakazów i będziemy wypełniać Jego plan wobec nas. My jako mężczyźni świętego Józefa zapraszamy do programu 72 godzin do zmartwychwstałego życia. To są te karteczki, które dostaliście. Ten program polega na tym, że budujemy takie zobowiązanie do wspólnego męskiego stawania przed Bogiem. Jezus przeszedł przez Paschę do zmartwychwstania przez 72 godziny. To są 3 dni. I my jako mężczyźni jesteśmy zaproszeni do tego, by przeżyć 3 dni rocznie przed Panem Bogiem. A wtedy Bóg da nam zmartwychwstałe życie w Jezusie. Powiedzcie mi, czy 72 godziny, czy to jest dużo? W skali roku. To jest dużo? Wszyscy narzekamy na brak czasu. Czy ktoś z was nie narzeka na brak czasu? Ja narzekam. Nie, no dobrze. To dwie osoby mamy. Super. Wszyscy narzekamy na brak czasu. Z drugiej strony badania w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych pokazują, że przeciętny mężczyzna spędza przed telewizorem 2 godziny dziennie. Tak. To są badania. Mhm. Okej. Okay. Ale 2 godziny, wyobraźcie sobie, że 2 godziny dziennie to jest 720 godzin rocznie. Więc my zapraszamy do 10 z tego czasu, który przeciętny mężczyzna spędza przed telewizorem. A czy to jest dużo? To nie jest dużo. To nie jest dużo, natomiast to wymaga pewnej decyzji. I to w programie 72 godzin chcemy pilnować naszych priorytetów, czyli tego, co jest najważniejsze, a tego, co jest mniej ważne. I odkrywamy, że pierwszym priorytetem mężczyzny jest relacja z Panem Bogiem. Mężczyzna potrzebuje relacji z Ojcem, relacji z Jezusem, relacji z Duchem Świętym, relacji z Bogiem. Potem drugim priorytetem jest relacja z żoną. Czy moja żona jest zaraz po Bogu? Potem relacje z dziećmi. Często się nam to przestawia i przedkładamy relacje z dziećmi ponad relacje ze żoną, co jest błędem. Dzieci są darem, owocem naszej miłości, ale są nam dane na niecałe 20 lat. Moja córka już jest coraz bliższa wyfrunięcia z domu i ja muszę mieć tego świadomość, że mam ją wypuścić. Po dzieciach jest praca. Przestrzeń, gdzie musimy zapewnić utrzymanie naszym najbliższym. A potem jest posługa. Są spotkania w kościele. Jest to, co robimy razem jako mężczyźni. Ale dopiero tutaj. I musimy pamiętać, że wcześniej jest Pan Bóg, potem żona, potem dzieci, a potem praca. Jak to się przekłada na praktykę? Po pierwsze, modlę się osobiście. Buduję moją relację z Bogiem. Po drugie, modlę się za rodzinę. Modlę się za moją żonę i za moje dzieci. Po trzecie, troszczę się o środowisko wzrostu dla mojej rodziny. Nie wystarczy, że wyjadę sobie na męskie spotkanie raz w miesiącu, ale potrzebuję takiego środowiska, gdzie razem z żoną i z dziećmi będziemy wzrastać w Panu Bogu. I w domu, poprzez naszą rodzinną modlitwę i przez modlitwę małżeńską, ale też i w kościele, w parafii, w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Musimy troszczyć się o środowisko wzrostu dla rodziny, a potem potrzebujemy środowiska męskiego wsparcia małej męskiej grupy. To jest bardzo niewygodne dla mnie, bo ja prowadząc męski ruch czy męskie środowiska wiem, że wcześniej jest rodzina, wcześniej jest żona, dzieci, a najwcześniej jest Pan Bóg. Więc to bardzo utrudnia mi angażowanie mężczyzn w cokolwiek. Ale nie mogę tego zmienić, bo tak ma być. 72 godziny to są 3 formy spotkań. Więc po pierwsze co miesiąc spotykamy się na 2 godziny po to, by razem spędzić czas przed Panem Bogiem. Raz w roku przeżywamy Dzień Duchowej Odnowy. Właśnie przeżywamy go dzisiaj tutaj, więc już jeden punkt będziecie mieć spełniony. To jest takie 6 godzin około na takiej regionalnej konferencji, którą razem przeżywamy. Potem mamy raz w roku weekend dla mężczyzn. I taki weekend to jest od piątku wieczorem do niedzieli, tak średnio 42 godziny. Kiedy to wszystko dodamy razem, to mamy 72 godziny rocznie. I to jest plan minimum. Do tego się zobowiązujemy. Wszystko ekstra, co ponad to jest, to pomaga nam, ale już nie jest wymagane. I jest takie słowo w Księdze Wyjścia, 34 rozdział, wersety 23-24, gdzie Pan Bóg mówi do Izraelitów, do Mojżesza. 3 razy w roku ukażą się wszyscy twoi mężczyźni przed obliczem Pana, Boga Izraela. Ja bowiem wypędzę narody sprzed ciebie i rozszerzę twoje granice. I nikt nie będzie napadał na twój kraj, gdy ty 3 razy w roku pójdziesz, aby pokazać się przed obliczem Pana, Boga twego. Czy tutaj jest jakaś alternatywa? Kiedy Pan Bóg mówi, wszyscy twoi mężczyźni ukażą się przed obliczem Pana Boga 3 razy w roku? Nie ma. Pan Bóg nie mówi, jak znajdziesz czas, albo jak ci się będzie chciało, albo jak się będziesz nudził, to przyjdź. Nie. Wszyscy twoi mężczyźni ukażą się przed obliczem Pana Boga Izraela. Czy ty czujesz się Bożym mężczyzną? czy czujesz, że należysz do Niego? Jeśli tak, to jest zaproszenie dla Ciebie. Więc nie ma tu wyjątków. Możecie powiedzieć, no przecież tak, no trzy razy w roku to chodzę, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc i na Święconkę, tak? Albo na Środę Popielcową, tak? A może na Boże Ciało. Nie, nie o to chodzi. Tutaj Bóg mówi o mężczyznach, którzy stają jako mężczyźni przed Nim. I to jest poza niedzielnymi praktykami religijnymi. Ale popatrzcie, to jest słowo, które niesie ze sobą bardzo konkretną obietnicę. I ja mam takie doświadczenie i takie przekonanie, że wiara to jest wchodzenie w Boże obietnice dla naszego życia. Pan Bóg mówi, kieruje swoje słowo, mówi, zapowiada rzeczy, które się będą działy, ale mówi, to ty decydujesz. To ty decydujesz, czy wchodzisz w ten plan, czy nie wchodzisz. I dopóki nie zrobię kroku i nie wejdę, nic się nie stanie. Dopóki Mojżesz nie wyciągnął laski nad morze, morze się nie rozstąpiło. Dopóki nie zaczniemy oddawać Bogu dziesięciny, nie zauważymy, jakie błogosławieństwo za tym idzie. Więc Boże Słowo w tym przypadku mówi, ja bowiem wypędzę narody sprzed ciebie, rozszerzę granice i nikt nie będzie napadał na twój kraj. Tłumacząc to na język współczesny, nie bój się, że idąc za Bogiem, wchodząc w ten plan, cokolwiek stracisz. Bo Bóg zatroszczy się o wszystko, o co ty się w tym czasie nie zatroszczysz. Ale żeby tego doświadczyć, musimy w to wejść. I dopóki nie zaczniemy, nie wejdziemy z wiarą, przez wiarę w Boży plan nie zacznie w nas działać. I to jest ze wszystkim. W Bogu, we wszystkim w Kościele. Dopóki nie zaczniemy, nie doświadczymy. Ponieważ jesteśmy ludźmi wolnymi i Pan Bóg chce nas wolnymi. Więc ja mogę was zachęcić, zaprosić do tego, by tutaj stworzyć taką grupę i by co miesiąc spotykać się, przynajmniej co miesiąc, może częściej. My spotykamy się częściej w Krakowie, ale to dlatego, że tak chcemy. Zachęcam was, spróbujcie, zacznijcie, bo to otworzy nową przestrzeń w waszym życiu. O stronie mężczyzny już mówiłem, a teraz myślę, że zasłużyliśmy sobie na przerwę.